Błogosławiony niech będzie nasz Bóg i Pan Jezus Chrystus. To ze względu na Niego się tu dzisiaj spotykamy. To On jest obiektem naszej chwały, uwielbienia. Bo to On, a nie kto inny, oddał swoje życie za nas, abyśmy mogli żyć. Wyobraźmy sobie, że oto byliśmy w płomieniach, było już przesądzone, że zginęliśmy i jakiś strażak rzucił się w ogień. I nawet inni mówili, nie rób tego, nie rób tego, bo zginiesz, nie rób tego. A on się rzucił i nas uratował, ale uratował nas za cenę tego, że sam poniósł śmierć. Ile serca, ile wdzięczności byśmy kierowali w stosunku do kogoś takiego. To nasze życie. To Jemu zawdzięczamy, że żyjemy. Ten, który nas uratował, nasz Zbawiciel, tak, poniósł śmierć, ale po 3 dniach zmartwychwstał. I osobiście odbiera chwałę. Osobiście cieszy się tym, że tak wielu ludzi skorzystało z Jego zbawienia. Jest tutaj dzisiaj. Witamy Pana Jezusa pośród nas. A każdy ma swoją historię. Każdy w innych okolicznościach się znajdował. Wszyscy natomiast mamy to wspólne, że On jest naszym Zbawicielem. Chwała Mu, niech będzie. Dzisiaj mamy szczególną uroczystość. Mamy tutaj 6 facetów, którzy postanowili, że zwiążą swoje życie z Jezusem Chrystusem. To będzie wyjątkowy dzień, pamiętny dzień. My przy tej okazji też sobie przypomnimy, jak to było ileś lat temu. Tomek chce przypomnieć, że 16 lat temu. Ja sobie przypomnę, że już 40 lat temu. Nawet więcej niż 40, przepraszam. Niektórzy mają dłuższą, niektórzy krótszą historię życia z Jezusem, ale każdemu z nas ten moment spotkania z Panem Jezusem, te pierwsze kroki z Nim, ten zachwyt Chrystusem Panem głęboko zapadł w pamięci. I mamy taką pieśń na początek. W mojej pamięci na zawsze się był cudny, wspaniały ten dzień. Zaśpiewajmy tę pieśń. Powstańmy proszę do tej pieśni.
Yeah.
Panie Jezu, serdecznie Ci dziękuję za to, że w swojej łasce przyszedłeś kiedyś przed laty na tę ziemię, aby złożyć ofiarę za grzech świata, również za nasze grzechy, za grzechy wszystkich, za grzechy, które popełniliśmy i które jeszcze gdzieś nam się zdarzy popełnić. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Witamy Cię serdecznie pośród nas i składamy Ci hołd. I wywyższamy Cię w naszych sercach, w naszych myślach. Wyrażamy naszą miłość do Ciebie, nasze oddanie, nasz zachwyt Tobą i Twoim wielkim dziełem odkupienia. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że ci, którzy w Ciebie uwierzyli, już nie muszą się bać sądu. Już nie muszą się bać kary, bo nie ma potępienia dla tych, którzy w Ciebie uwierzyli. Dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję Ci, że wielu z nas może sobie wspominać taki dzień, kiedy Ty nas odmyłeś z naszych grzechów i nas przyjąłeś do swojej rodziny. Dałeś nam prawo, byśmy zwali się dziećmi Bożymi. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten szczególny dzień dla tych 6 naszych nowych braci. Dziękuję Ci, że dzisiaj wejdą do wody chrztu na znak odpuszczenia swoich grzechów, zostaną zanurzeni w tej wodzie i zostawią swoją przeszłość i rozpoczną nowe życie z Tobą. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że dane mi jest być świadkiem tego zdarzenia. Tak się bardzo z tego cieszę. Błogosławię Ciebie w tym wszystkim, co chcesz dzisiaj tutaj między nami osiągnąć. Jak będziesz dotykał naszych serc, poruszał nasze myśli, emocje, jak będziesz przemawiał do każdego z nas stosownie do tego, jak potrzebujemy, czy to pocieszenia, czy napomnienia, pouczenia, cokolwiek. Ty wiesz, co jest w naszych głowach, Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Dziękuję Ci za to. Modlę się, Panie, abyś dotykał też innych chrześcijan, gdziekolwiek są dzisiaj zgromadzeni. Dziękuję Ci, że masz tak wielu, którymi się zajmujesz i których przygotowujesz do Królestwa Bożego. I że któregoś dnia wszyscy razem z różnych miejsc, z różnych stron, z różnych zborów spotkamy się i będziemy z Tobą na zawsze. Alleluja. Radujemy się Tobą i błogosławimy Ciebie dzisiaj pośród nas. Amen.
Od kilku dni rozmyślam nad fenomenem Bożego wybrania. Jak to jest, że Bóg jednych wybiera, a drugich jakoś nie porusza ich serc? Nieraz już próbowałem znaleźć jakiś klucz, według którego to się odbywa, jakiś kryterium, według którego Bóg dokonuje takiego wyboru. I chociaż rozmyślam o tym od wielu lat, w żaden sposób nie mogę natrafić na taki klucz. Bo wtedy można byłoby jakiś tam schemat sobie przygotować, ustalić, że ten to będzie wierzący, a ten to nie będzie. Ten takie warunki spełnia, to będzie, a ten się nigdy nie nawróci. A gdy czytamy Biblię i gdy przyglądamy się historii chrześcijaństwa, to w żaden sposób takiego klucza nie można ustalić. On sam wybiera. On nie zlecił tego żadnej firmie, która by przygotowała mu ludzi do Królestwa Bożego. On sam przepatruje ziemię i wybiera. I dzisiaj właśnie historia ewangeliczna na początek tego naszego nabożeństwa, prosta historia ewangeliczna, która pięknie ilustruje to, jak Pan wybiera. Łukasza 5 rozdział, 27, 8 i 9 werset. Łukasza 5, 27. Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swoim domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. Oto historia, jak Chrystus Pan wybrał jednego człowieka. Wybrał innych też, ale tu mamy ten moment, kiedy wybrał Lewiego, a w innych Ewangeliach czytamy, że chodzi o Mateusza, bo to jest ten sam człowiek. Przeczytaliśmy, że wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Próbujmy sobie wyobrazić tę sytuację. Jezus idzie, jak wiadomo, z opisów ewangelicznych Jezusa otaczały tłumy. Nie dawali mu spokoju, bo chcieli uzdrowienia, bo chcieli tego i tamtego. Mieli różne potrzeby i przychodzili, żeby on zaspokajał te ich potrzeby. Tłumy ciągnęły za nim, więc Jezus widział ciągle tłumy ludzi. Wielu ludzi widział, spotykał bardzo wielu ludzi. Ale Syn Boży, jak wynika z tego tekstu, patrzy selektywnie. Dużo ludzi, a on dostrzegł, wypatrzył, w tym nowym przekładzie jest oddane, wypatrzył celnika imieniem Lewi. Syn Boży dostrzega tych, którzy go interesują. Tak jak ludzie mają często specyficzny sposób patrzenia, że dostrzegają to, co ich interesuje. Moja wnuczka, jak wejdzie gdzieś do sklepu, to widzi tylko sukieneczki. To jeszcze najbardziej jest falbanecz. Nie widzi żadnych elektronarzędzi na przykład. Tym bardziej żadnych pojemników na śmieci nie widzi. Tylko sukieneczki widzi. Facet dostrzega inne rzeczy, kobieta inne rzeczy dostrzega. My też potrafimy patrzeć w ten sposób, że dostrzegamy ze szczegółami nawet rzeczy, które nas interesują. Chrystus Pan, Syn Boży w ludzkim ciele, On patrzył głębiej. On widział, co jest w sercu człowieka. I On wypatrzył tego Lewiego, zajętego człowieka, który był przy swoim zadaniu, przy swoim biznesie, moglibyśmy powiedzieć. Wypatrzył, ponieważ Chrystus, gdy patrzył na ludzi, to patrzył z określonym zamiarem. On przecież tutaj na ziemi obrazuje nam Ojca w niebie, a Słowo Boże mówi, że Bóg patrzy z nieba na ludzi. Po co? O tak, żeby popatrzeć sobie na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Psalm 14, werset 2. Bóg patrzy z określonym zamiarem. Czy jest tu ktoś, kto szuka Boga? Kto chce Mu służyć, kto jest wrażliwy na Jego wolę, na Jego słowo. W ten sposób Jezus, patrząc selektywnie, patrząc z określonym zamiarem, potrafił wypatrzeć człowieka, który nawet się zupełnie nie rzucał w oczy. Pamiętamy historię z innym celnikiem, Zacheuszem, który wylazł na drzewo leśnej figi. I podobno układ liści jest taki, jak w żaluzji, że jak się patrzy, tak, to nie widać z dołu. Ale Jezus go wypatrzył i ten aż zbaraniał tam na tym drzewie, bo Jezus mówi: Zacheuszu, chodź tutaj na dół, bo ja cię potrzebuję, chcę dzisiaj do twojego domu wejść. I jak wiemy, jak to się pięknie skończyło później. Kim był Lewi? Lewi był celnikiem, jak przeczytaliśmy, a jako celnik nie był lubiany w swoim otoczeniu. Celnicy w tamtych czasach w Izraelu to byli ludzie, którzy poniekąd byli narzędziami okupanta rzymskiego. 80 lat temu zaczęła się okupacja w naszym kraju i ludzie, którzy sięgają pamięcią tamtych lat, wiedzą, jak to jest być pod okupacją i jak się patrzy na tych, którzy współpracują z okupantem, którzy wykonują jakieś czynności w imieniu okupanta. Celnik Lewi był kimś takim. Podpisał swego rodzaju kontrakt, podpisanie takiego kontraktu i opłacie ryczałtu pozwalało mu na pobieranie w sposób dowolny tego cła, ile chciał, jak uważał za stosowne. I dlatego też celnicy byli bardzo nawet znienawidzeni w środowisku w tamtych latach. I Lewi był takim człowiekiem, który nie był za bardzo lubiany w swoim otoczeniu. Jest pytanie, czemu Bóg wybiera właśnie takich. Czemu właśnie takich wybiera? Trochę nam odkrywa w swoim słowie właśnie, że on się kieruje innymi zasadami niż my byśmy wybierali, bo my byśmy wybierali tylko tych najlepszych, najmilszych, najbardziej uśmiechniętych, najbogatszych, wykształconych, najbardziej elokwentnych, przyjaznych, gościnnych, takich naj, samych byśmy sobie powybierali. A on, na przykład czytamy w 1 Samuelowej 2,8, wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne. Taki Bóg jest, taki ma gest, tak chce. W księdze Joba 5,11 niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Tak robi Bóg. I gdy Pan Jezus chodził po tej ziemi, był taki moment, że odezwał się rozradowany w Duchu Świętym, żeby wyrazić zachwyt tym, jak Bóg wybiera. Powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy, czyli rzeczy o Królestwie Bożym, o zbawieniu, o odpuszczeniu grzechów, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Tak właśnie Bóg wybiera. I gdy pomyślimy o sobie, ja tam nie chcę nikomu wmawiać, że był mało znaczący, nie chciałbym, żeby ktoś tak to odebrał, ale mogę powiedzieć o sobie. Mieszkałem na wiosce zabitej deskami. Nie było elektryczności, mało kto wiedział, że takie miejsce istnieje. I sobie tak myślę, jak Bóg mnie tam znalazł? Jak nawiedził naszą rodzinę? Jak dotknął najpierw naszą mamę, a potem nas? Nie potrafię tego zrozumieć, nie potrafię tego ogarnąć. I znam też wielu takich, którzy zanim poznali Jezusa, zanim On do nich nie przyszedł, zanim On na nich nie spojrzał, ich nie wybrał, nic nie znaczyli. Nawet apostoł Paweł, jak pisał list do Koryntian, to też mówi: przypatrzcie się sobie, bracia, przypatrzcie się, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy, dzięki Niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Tak, nasza chluba wobec tego jest w Bogu, w naszym Panu. Pamiętamy, kim byliśmy, zanim nawiedził nas Bóg, zanim nam się objawił, zanim na nas spojrzał. Wiemy, pamiętamy. I jesteśmy wdzięczni, wdzięczni Mu za Jego zmiłowanie. I gdy Pan wypatrzył Lewiego, to przeczytaliśmy, powiedział do niego: chodź za mną, chodź za mną. Gdy chodził po wioskach i miastach ówczesnego Izraela, spotykał, jak już wspomniałem, tysiące ludzi, ale nie wszystkich wzywał imiennie. Możemy naprawdę bez problemu wyliczyć te miejsca z Ewangelii, których Jezus imiennie ludzi wezwał, żeby poszli za Nim. Wielu zgłaszało się, aby zostać Jego uczniem, ale On wybrał w końcu 12 i nazwał ich apostołami, chociaż otaczały Go większe grono uczniów. Chciałbym w ten sposób zwrócić naszą uwagę na wyjątkowość tego wybrania. To, że On nas wybrał, to jest absolutnie coś wyjątkowego. To spotkało nas niezwykłe szczęście, bracia i siostry. Aglomeracja gdańska cała, tak zwana metropolia gdańska, to mówi się, że jest około 1 000 000 ludzi, biorąc pod uwagę te całe wszystkie okolice. Ilu usłyszało Jezusowe pójdź za mną? Ilu? A ilu poszło naprawdę? Wielkie wyróżnienie, że Pan nas wybrał. Gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu tych, którzy ją znajdują. Widzimy to? Niech z naszego serca popłynie Panu wdzięczność, bo to się nie zdarza wszystkim. To się zdarza jednemu na 1000, na 10 000, może nawet na 100 000. To, że usłyszysz Jezusowe pójdź za mną. To, że stanie się coś w twojej duszy, w twoim sercu, że zapragniesz podobać się Bogu, żyć z Nim, naśladować Go, oddać Mu swoje serce, swoje życie, to jest bardzo rzadkie doświadczenie, bardzo rzadkie przeżycie. Bądźmy wdzięczni Bogu, że nas wybrał. Bądźmy wdzięczni, że nas zawołał, tak jak kiedyś zawołał Lewiego, chodź za mną. I co zrobił Lewi, gdy usłyszał Jezusowe, chodź za mną? On zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Jaka zmiana, jaka rewolucja w życiu. Zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Na czym polegało w przypadku Lewiego zostawienie tego wszystkiego? Siedział przy swoim stole celnym, siedział na cle, jak mówi stary przekład. Wszystko było u niego zbudowane na tym cle. Cały jego los, całe jego bogactwo, jego życie, wszystko było na tym cle. I on to wszystko w jednej chwili zostawił. Próbuję sobie to wyobrazić. Jezus zbliża się, spojrzał, chodź za mną. I ten jak zaczarowany zostawia, nawet nie zamyka rachunku końcowego, kasy fiskalnej nie wyłącza nawet. Wszystko po prostu zostawia i jak zaczarowany rusza za Jezusem. Tak sobie to wyobrażam. Wy macie większą wyobraźnię, to pewno lepiej może to sobie wyobrazilibyście, że może powiedział, dobrze Jezu, muszę pozamykać wszystko, ze skarbówką się rozliczyć, potrzebuję na to 9 miesięcy i wtedy pójdę za Tobą. Może coś jeszcze, może nie wiem. Ja mam prostą wyobraźnię i wyobrażam sobie, że on po prostu wstał i poszedł za Jezusem. Czy łatwo było zostawić wszystko? Oj, nie było łatwo zostawić wszystkiego. Człowiek o podobnym poziomie bogactwa jak on, pewien bogaty dostojnik, czytamy o nim w Ewangelii Marka, na przykład w 10 rozdziale, usłyszał też od Jezusa, żeby za nim poszedł. Czytamy od 17 wersetu, a gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, o nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań, znowu mamy to spojrzenie Jezusa, spojrzał nań z miłością i rzekł mu, jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Ta historia pokazuje, że to nie tak łatwo, nawet jak się z ust Jezusa usłyszało pójdź za mną, że to nie jest tak łatwo zostawić to wszystko. I ten człowiek nie zostawił, odszedł smutny. Był za bardzo przywiązany do tego, co miał, czym żył, co go nakręcało w życiu. Natomiast Lewi, nasz bohater dzisiejszy, po tym jak Pan na niego spojrzał i jak mu powiedział, chodź za mną, wstał i poszedł, zostawił wszystko. Pójście za Jezusem wymaga odwiązania serca od rzeczy materialnych, od tych wszystkich wartości, które w tym świecie są tak cenne i preferowane. Wymaga przestawienia się, wymaga oddania serca Jezusowi, całkowitego oddania się Jemu. Bo żaden sługa nie może służyć dwóm panom. Z Marcinem wczoraj wieczorem żeśmy o tym wspomnieli. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. I wtedy i dzisiaj trzeba zapłacić cenę, jeśli chce się pójść za Jezusem. Jaka może być twoja cena pójścia za Jezusem? Jaka będzie wasza cena pójścia za Jezusem, dzisiejsi bracia, którzy przyjmiecie chrzest? Ile trzeba będzie zostawić? Od ilu rzeczy się odwrócić? Jakie znieść pośmiewisko w tym świecie może? Odrzucenie nawet? Nie wiem. Nie wiem. Ja wiem, co ja przeżyłem. Mógłbym wam tu opowiadać sporo na ten temat. Niektórzy znają moją historię, ale wy będziecie mieli swoją historię i nam opowiecie w przyszłości. Opowiecie, jaka to jest chwała w tym, gdy się płaci cenę naśladowania Jezusa. Kiedy się doświadcza tej straty, w cudzysłowie, w tym świecie, aby zyskać chwałę Królestwa Niebios, aby zyskać upodobanie w oczach Bożych, aby zyskać radość wewnętrzną, pokój Boży w sercu, że jestem uczniem Jezusa, że należę do Niego, że naśladuję Go, że żyję zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego słowem i idę do nieba. I idę któregoś dnia, nadchodzi taka chwila, że któregoś dnia On mnie zabierze do siebie. Jaka będzie to cena w twoim życiu, jeśli się zdecydujesz, bo jeszcze nie jesteś uczniem Jezusa, jeszcze nie usłyszałeś z Jego ust, pójdź za mną. Jaka to będzie cena? Nie wiem. To będzie coś kosztowało. To zawsze coś kosztuje. Nie ma czegoś takiego, że można żyć po uszy, być zanurzonym w tych sprawach tego świata i nagle bezboleśnie pójść za Jezusem, nie zostawiając tego albo nie odczuwając żadnej straty. I na końcu tej naszej króciutkiej historii przeczytaliśmy, że Lewi wyprawił dla Jezusa wielkie przyjęcie w swoim domu. Piękna historia. Wielkie przyjęcie dla Jezusa we własnym domu to było dla Lewiego jawne wyznanie wiary w Jezusa. On w ten sposób się publicznie określił w sąsiedztwie, w całym otoczeniu, bo to było w jego domu, że on Jezusa przyjął, że on z Jezusem się związał, że on ruszył za Jezusem, że został jego uczniem. To był też dla niego wielki wydatek materialny, a celnik, który tak liczył zawsze pieniądze, to wiecie, że bogaci tak nie wydają za hojnie, nie? To ubodzy ludzie są gotowi bardziej podzielić się z innymi. Bogaci nie są tacy, coś musiało się stać z jego głową, że on wielkie przyjęcie wyprawił. To była też w jakimś sensie rezygnacja z prywatności, bo zaprosił do tego domu wielu ludzi, jak przeczytaliśmy, wielu różnych ludzi, którzy tam się zgromadzili. Lewi był gotów poświęcić wszystko, by uhonorować Jezusa, bo w jego sercu zrodziła się wiara w Jezusa jako Syna Bożego. I gdy taka wiara wypełnia nasze serce, to my już przestajemy liczyć, przestajemy myśleć, czy to nie za dużo, czy to nie przesadzam, czy nie ma granicy. Jak się chłopak zakocha w dziewczynie, to przestaje liczyć, czy te kwiaty to trochę za drogie, to nie kupi, bo trochę za drogie. Nie? Zapożyczy się, a kupi, bo on jest w niej zakochany. Gdy chrześcijanin naprawdę uwierzy w Jezusa i zachwyci się Nim, to przestaje myśleć w kategoriach, że coś jest drogie, że coś jest za długo, że coś jest za ciężko. Zacheusz, o którym już wspomnieliśmy dzisiaj, w tym dniu, kiedy Pan Jezus wszedł do jego domu i gdy on uwierzył w Jezusa, to stanął i powiedział: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, a przecież na pewno wymusił nieraz, bo był celnikiem, no jeśli wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasób. A Jezus, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Alleluja. To jest właśnie to, co się dzieje z człowiekiem, gdy uwierzy w Jezusa Chrystusa. My również dzisiaj możemy wyprawić Jezusowi wielkie przyjęcie. Przyjęcie u siebie, zapraszając Go do własnego serca, zapraszając Go do własnego domu, otwierając swój dom dla tych, którzy miłują Jezusa, otwierając gościnne podwoje swojego domu, możemy w ten sposób Jezusowi oddać chwałę, Jezusowi się spodobać. Gdy ktoś uwierzy w Jezusa, to już przestaje być wyrachowany, skąpy. Po prostu dla Jezusa wszystko jest gotów zrobić. Pamiętam kiedyś, jak tutaj budowaliśmy dach, przyjechał kiedyś Marcin i mówi: co tutaj jest potrzebne? Mówi: ja dla braci i sióstr wszystko. I pojechał, zrobił zakupy, przywiózł tam różnych rzeczy, żeby pracownicy mieli. To był dla mnie znak, że coś w jego sercu naprawdę się zaczęło. Że on przestaje już liczyć, bo tak właśnie zachowują się ci, którzy poszli za Jezusem. Tak się zachował Lewi, tak się zachował Zacheusz. Tak zachowują się wszyscy, w których sercu zamieszkał Pan Jezus. Pan Jezus powiedział: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie krzyż swój, codziennie ten krzyż weźmie i mnie naśladuje. I to jest wielka przygoda. Pójść za Jezusem. To jest wielka przygoda chodzić z Jezusem. Być z tym, który nie tylko nas zbawił z naszych grzechów, usprawiedliwił i pojednał z Bogiem. I odmienił nasze życie. Nasze życie inaczej wygląda dzięki Jezusowi. Ale też On prowadzi nas do domu w niebiesiech. On nam zapewnia wieczność. On nam zagwarantował, że będziemy z Nim na wieki wieków. Chwale Ojca. Być z kimś takim, żyć na co dzień z kimś takim, to jest naprawdę wielkie szczęście. Jezusowe wezwanie pójdź za mną zobowiązuje wszakże. Od razu, gdy Jezus mówi do kogoś pójdź za mną, jest rozkazem, jest obowiązkiem. Jezus nie wszystkim mówi pójdź za mną. Tysiące ludzi słucha każdego dnia różnych kazań, Słowa Bożego słucha. Padają te wezwania, pójdź za Jezusem, przyjdź do Jezusa, ale ludzie tego nie słyszą. Jednostki, jak już wspomnieliśmy, usłyszą ten głos. Lecz gdy usłyszą, to znaczy, że Bóg osobiście do nich przemówił. I gdy usłyszą, to od tego momentu wchodzimy w służbową relację z Bogiem. Mamy zobowiązanie, bo On nas wezwał imiennie, bo On się do nas zwrócił. To nie jest po prostu taka sobie mowa w powietrze, tylko to już jest mowa konkretnie. Gdybym zawołał: chodźcie, coś zrobimy. No tak ogólnie, nie? Ale gdybym powiedział: Tadeuszu, chodź, zrobimy to. To wy wszyscy macie luz, ale on już jest zobowiązany w jakimś sensie tym moim wezwaniem. Coś musi z tym zrobić, albo to odrzucić, albo przyjąć. I trzeba nam to wiedzieć, że to jest poważna sprawa. Wy którzy dzisiaj wejdziecie do wody chrztu, usłyszeliście od Jezusa, pójdź za mną. I mówicie, okej, ruszamy. Ubraliście białe szaty, które są symbolem odnowionego życia, przebaczonych grzechów. Piękna chwila, piękny moment. Ale to wezwanie ma charakter imienny. Już teraz imienny. Już każdy z was będzie przed Panem odpowiadał za to, co zrobicie z tym wezwaniem. Miejmy bojaźń Bożą, miejmy respekt dla Pana. Bądźmy przejęci tym, smucę się, bo nie tak dawno ochrzciliśmy tutaj jedną kobietę, a dzisiaj ona w ogóle lekceważy sprawę tego, że ona kiedyś powiedziała Jezusowi, że pójdzie za Nim. Widzę ją gdzieś tam na Facebooku z piwem, z papierosami. Hula jak sobie chce. Miejmy bojaźń Bożą. Ta kobieta odpowie przed Bogiem. Już nie odpowie tak ogólnie, że żyła i była niewierząca, ale że podeptała łaskę Bożą, że usłyszała, powiedziała, że pójdzie za Jezusem, a potem go zlekceważyła. Miejmy bojaźń Bożą. Bądźmy bardzo wdzięczni, że On nas wypatrzył i wezwał. Z radością każdego dnia uznawajmy Jezusa za Pana naszego życia i chodźmy z Jezusem. I jak Lewi, pójdźmy za Jezusem, aby nie było żadnych wątpliwości, że w tym krótkim życiu, w czasie tej krótkiej podróży jesteśmy uczniami Jezusa, jesteśmy związani z Jezusem, zakochani w Nim. On nam wystarczy za wszystko, co może nam dać ten świat. On wypełnia nasze serce pokojem i radością, że my nie mamy już jakiegoś głodu, żeby być gdzieś tam na jakichś salonach, w jakichś tam knajpach, gdzieś się tam bawić, gdzieś tam na jakiś... Ten, kto żyje z Jezusem, ten, kto ma relację z Jezusem, to po prostu jest zaspokojony, jest szczęśliwy, ma wszystko. Usiądzie w jakimś prostym miejscu i to miejsce jest najpiękniejsze na świecie, bo jest obok Jezus. Powstańmy, bracia i siostry, i zaśpiewajmy pieśń. Pieśń, która jest swego rodzaju deklaracją, jest modlitwą, jest oddaniem się Panu. Za Jezusem pójdę w życia droga. Jak Lewi, o którym dzisiaj powiedzieliśmy, jak Zacheusz, o którym wspomnieliśmy, jak dziesiątki innych uczniów Jezusa, o których czytamy na kartach Pisma Świętego, jak ci spośród nas, którzy już wiele lat idą za Jezusem, tak i ty, i ja dzisiaj powiedzmy Panu, za Jezusem pójdę w życia drogę. Śpiewajmy.
stańcie tutaj przed baptysterium jako żywa ilustracja do dzisiejszego słowa, które było ogłoszone. Bo to są właśnie mężczyźni, sześciu braci w Chrystusie, którzy usłyszeli takie wezwanie: pójdź za mną, i odpowiedzieli na nie pozytywnie. Bo my wierzymy też, wielu z nas ma to doświadczenie, że chociaż słyszymy to, mamy wolną wolę i nie każdy odpowiada pozytywnie na to wezwanie. Różną historię mają. Różne są to osoby. Niektórzy od dziecka słyszeli w domu o Jezusie. Inni zawsze chcieli o Nim może słyszeć i gdzieś tam doszukiwali, gdzieś ktoś coś powiedział, to byli ciekawi. A inni może wcale nie byli ciekawi jeszcze nie tak dawno. Może jednemu jakbyś powiedział rok temu, że zmień swoje życie, Jezus Cię kocha, to może by po prostu się w najlepszym wypadku zaśmiał. Ale dzisiaj stoją tutaj i będziemy przystępować zaraz do chrztu wiary. Co ich łączy? Poza tym, że mają zabawne ubranie dzisiaj, że wejdą zaraz do wody, że wszyscy urodzili się w Gdańsku i są mężczyznami. A łączy ich prostolinijna wiara w to, co jest zapisane w Słowie Bożym. I chociaż nasze poznanie jest różne, tak jak tutaj jesteśmy, jak mówiłem, oni różną drogę też już przeszli. Niektórzy, jak miałem kilka spotkań z nimi, może o niektórych sprawach wiedzą więcej niż ja, ale to nie o to chodzi. My wiemy, Słowo Boże mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe, że dzisiaj widzimy jakby w zwierciadle, ale przyjdzie taki dzień, że poznamy tak, jak my jesteśmy poznani i nasza wiedza będzie pełna. Ale to, co dzisiaj rozumiemy, to czytając Słowo Boże, chcemy być posłuszni temu, co jest tam zapisane. I czasem niektórzy szybciej się zdecydują, niektórzy po latach, jak czytają, dociera do nich to, że trzeba przyjąć chrzest wiary. W prosty sposób, tak jak czytamy, chcemy być posłuszni Słowu i dlatego tutaj są dzisiaj. Poczytamy w Słowie Bożym, zasłaniają teraz planszę, będziecie ją później widzieli, tam jest napisane, to są słowa Jezusa, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I jak to rozumieć inaczej, niż tak, jak jest zapisane, niż tak, jak Jezus to powiedział. My w naszym Kościele nie chrzcimy dzieci, bo wierzymy prostolinijnie w Słowo Boże. Że ten, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, ten będzie zbawiony. Więc chrzcimy tych, którzy sami podjęli tę decyzję, którzy odpowiedzieli pozytywnie na Boże wezwanie, tych, którzy chcą tą wiarę publicznie wyznać. Chrzcimy w taki sposób, jak rozumiemy ze Słowa Bożego, że odbywał się chrzest. Słowo, które jest użyte w Słowie Bożym, oznacza pełne zanurzenie. Logistycznie, nie powiem, byłoby nam łatwiej ich tutaj pokropić tylko i wyłącznie. Nie musiałbym stawać dzisiaj o 5, żeby zacząć wodę napuszczać. Ale chcemy być posłuszni Słowu Bożemu. I zaraz zadam im 3 pytania. Każdemu po kolei, gdy będziemy wchodzić do wody, będę ich pytał. One są zapisane też w programie tygodnia, ale też ja chcę teraz powiedzieć, jakbyście mnie nie dosłyszeli w szumie wody, jakbym mówił za cicho, bo nie będę miał mikrofonu. 3 proste pytania. Pierwsze, o co się pytamy, to czy wierzą, tak jak nas uczy Słowo Boże, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że On przyszedł w ciele na świat, że On umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. To jest kwintesencja Ewangelii. To jest dobra nowina, że Jezus Chrystus, człowiek, jest Bogiem, że jest Synem Bożym, że On umarł i On żyje, bo zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i mamy pojednanie z Bogiem. To jest pierwszy punkt. Ale w drugim pytaniu będę się pytał o ich osobistą wiarę. Czy oni osobiście uznają Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela? Bo to, że ktoś ma suchą wiedzę, to wielu ma taką wiedzę. Wielu przyzna nam, jak się zapytamy, czy wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tak, wierzę, ale nic z tego nie wynika. Tu pod sklepem, zaraz za bramą, nieraz mi ktoś pyta o różne rzeczy, o złotówkę, czy 2 złote, panie kierowniku. Jakbym się zapytał, oni wierzą, powiedzą, że wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ale nic z tego nie wynika. Ich życie jest zaprzeczeniem mocy pobożności. My tutaj pytamy o to i na podstawie takiej wiary, na podstawie wyznania tego tutaj przed ludźmi, że oni uznali, że Jezus Chrystus jest ich osobistym Zbawicielem i Panem. Na tej podstawie chcemy ich ochrzcić, bo o to chodzi, żeby wyznać to, że mają osobistą relację z Jezusem. To nie jest sucha wiedza, to nie jest stwierdzenie faktu. Tak uznają, że był taki człowiek jak Jezus. A po trzecie, będę się pytał ich, będę ich zachęcał i zobaczymy, jak odpowiedzą. Jeżeli odpowiedzą pozytywnie, to ich ochrzczę. Jeżeli nie, to trudno, to będą do połowy zmoczeni i wyjdą. Bo chcemy się zapytać o to, czy oni ślubują to. Tutaj, wobec świadków, że chcą być wierni, chcą naśladować Jezusa Chrystusa i dochować Mu wierności aż po kres swoich dni. I to jest wielka sprawa, bo oni to przyrzekają przed Bogiem. Bo tutaj, jak już było na początku powiedziane, my spotykamy się ze względu na Jezusa, nie ze względu na nich. I przed Jezusem to mówią, ale wobec świadków. I to jest piękne, bo Jezus Chrystus to powiedział, zapewniał nas. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 8 wersecie. On zapewniał, że ten, kto wobec świadków, wobec ludzi przyzna się do Niego, to On przyzna się przed Bogiem, przed aniołami do tych, którzy się Go nie wstydzili. I dzisiaj to właśnie się dzieje, że oni tutaj, wymaga to trochę odwagi, przed ludźmi tak stanąć, zaprosić znajomych i powiedzieć, ja chcę iść z Jezusem, chcę Go naśladować. Mogą na nas dziwnie patrzeć, ale my chcemy po prostu być posłuszni Słowu Bożemu. A piękne jest też to, że Słowo Boże mówi, też w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, Jezus o tym mówił, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się opamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Mogą mieć różną historię, ale każdy z nich, rozmawialiśmy o tym, wie, że musiał pokutować ze swoich grzechów i wiedzą, że chcą rozpocząć nowe życie z Jezusem. Chrzest właśnie to symbolizuje. Nasz zbór nazywa się Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie. Naszym motto jest jakby ten fragment, o którym czytamy w liście do Rzymian w 6 rozdziale, abyśmy nowe życie prowadzili. Ale ten fragment właśnie mówi o chrzcie. On był napisany do wierzących, do ludzi w Kościele. Czy nie wiecie, że w chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Chrystusem, abyśmy jak i Chrystus powstał z martwych, tak i my powstali do nowego życia, abyśmy prowadzili nowe życie. To dzisiaj świętujemy. Zaraz będziemy przystępować do chrztu, ale zanim to powstajmy, proszę, niech chłopacy mają chwilę, żeby pomodlić się w jednym prostym zdaniu, czy dwóch zdaniach, krótką modlitwą. Niech podziękują Jezusowi za to, że doprowadził ich do tego momentu, a potem będziemy przystępować do chrztu. Bracie Piotrze, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Przyszedł wiele na ten świat, aby umrzeć za nasze grzechy i zawstydzać za naszego zbawienia. Tak wierzę. Czy uznajesz Go za swojego osobistego Pana i Zbawiciela? Tak uznaję. Czy ślubujesz naśladować Jezusa Chrystusa i być Mu wiernym poprzez swoje dni? Tak ślubuję. Na podstawie wyznania wiary i złożonego ślubowania szczęście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dziękujemy za ten świat, za to święto i chcemy teraz wyszła chwała i są wszystkie.
Amen.
Bo nasytość mi, Panie, Ty wystarczasz mi swą dobrą. bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby mógł być równy. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi, był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Pania, bo umarł za nasze grzechy, Panie. Za to, że Jezus jest chrześcijankowy, za to, że Ty umarłeś, Panie, że Ty byłeś posłuszny swemu Ojcu. I że Ty, Panie, że Ty umarłeś, dzięki temu ja nie muszę umierać, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz się znaleźć tym, którzy Ciebie szukają, albo nawet tym, którzy nie wiedzą o Tobie, Panie, o tym objawia się, Panie. I mogą Cię zobaczyć, Panie, mogą w Ciebie uwierzyć, Panie. Chcę Ci dziękować za każdą osobę, która przyjmowała chrzest, Panie. Za to, że Ty dałeś się znaleźć w ich życiu, Panie. Proszę Cię, żebyś dał im radość teraz w tej chwili, kiedy są blisko Ciebie, Panie, ale też, żeby Twoje panowanie w ich życiu było widoczne w ciągu tygodnia najbliższego miesiąca, najbliższego roku, Panie. Proszę Cię też o to w moim życiu i o życiu każdego z nas tutaj, żebyś Ty panował, Panie, żebyśmy nie my panowali w naszych życiach, Panie, ale żebyś Ty nas prowadził i żeby Twoje panowanie było widoczne, Boże.
Bez względu na to, gdzie byliśmy, Panie, jacy byliśmy.
Ty, Panie, dałeś się poznać, Panie. Ty podniosłeś z tych sytuacji, w których byliśmy, z grzechów, Panie, z upadków, Boże, że ukłaniasz się temu, Boże. Chcę Ci za to dziękować. Panie, chcę Cię coś prosić, żeby przez moje życie, Panie, żeby przez życie moich braci i sióstr, żeby mógł świat poznać Ciebie, tak jak śpiewaliśmy, Święty Królu. Chcę, żeby świat poznał Ciebie, żeby Twoje życie było widoczne w nas, Panie. Żeby na co dzień ludzie pytali, czemu jesteśmy inni, Panie, bo Ty nas zmieniłeś, Boże. Chcę, żeby to było widoczne, Panie, w moim życiu, żeby to było widoczne w życiu moich braci i sióstr, Panie. Każdej osoby, która tutaj jest, Boże. Proszę Cię.
sobie uświadomiłem dzisiaj, patrząc na braci wchodzących do wody, że właśnie chyba w ubiegłym miesiącu minęło 30 lat, od kiedy ja też chodziłem do baptysterium. Mogłem doświadczać tych szczególnych chwil związanych z wyznaniem wiary i byciu zanurzonym w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Śpiewaliśmy dzisiaj podczas tej części naszego nabożeństwa, w której uwielbialiśmy naszego Pana, pieśń, która nosi tytuł Credo, czyli to, w co wierzymy. W co wierzysz? W co wierzymy? Albo idąc dalej, komu wierzysz? Komu my dzisiaj wierzymy? Kiedy mówimy na temat wiary, to ja mam takie silne skojarzenia z tym, co Słowo Boże mówi o wierze, szczególnie o bohaterach wiary, o ludziach, którzy w swoim życiu wyróżniali się wiarą. 11 rozdział do Hebrajczyków, kilka wierszy pozwolę sobie przeczytać. Czytamy tutaj takie słowa: przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu ofiarę wartościowszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawiał. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I dalej jest mowa o Noe, o Abrahamie, o innych bohaterach wiary. Tutaj Słowo Boże mówi o ludziach, którzy wyróżniali się w swoim życiu tym, że wierzą. Ja chciałbym dzisiaj naszą uwagę w takich krótkich słowach zwrócić szczególnie na jedną z tych tutaj doktryn, bo tutaj ten 11 rozdział mówi o doktrynach. Pierwsza mówi o tym, że wierzymy w stworzenie. Wierzymy, że to, co widzimy, nie powstało ze świata zjawisk. Wierzymy, że to Bóg przez swoje słowo. Wierzymy, że to, czego nie widzimy, jest daleko, daleko większe i potężniejsze niż to, co widzimy. Bo to z tego większego powstało to, co my widzimy. Z tego, co jest niewidziane. Bóg przez swoje słowo, którego nie widzimy, ale uczynił to, co widzimy, czego często jesteśmy pod wrażeniem wielkości, piękna, potęgi tego. To jakże potężne i wielkie i piękne jest to, czego nie widzimy. Wierzymy także tutaj, jest mowa o Ablu i ofierze. Wierzymy w ofiarę. Ofiara pojawia się w Bożym Słowie od samego początku. Najpierw, kiedy ludzie zgrzeszyli, to Bóg uczynił im odzienie ze skór pierwszym ludziom. Potem synowie, Kain i Abel, składają Bogu ofiarę. Potem, jak czytam tę pierwszą Księgę Mojżeszową, zastanawiało mnie to, dlaczego Noe wziął do arki po parze ze wszystkich zwierząt, z wyjątkiem zwierząt. Bo tych wziął 7 par. Po co? Pierwszą rzeczą, którą Noe zrobił, kiedy wyszedł z arki, to zbudował ołtarz i złożył Panu ofiarę. Po co wziął po 7 tych czystych ptaków też? Żeby złożyć Panu ofiarę. Potem, kiedy czytam Księgi Mojżeszowe, to bez ofiary w zasadzie nie może się odbywać jakakolwiek relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Kiedy jest Bóg, jest człowiek, to pomiędzy nimi musi być ofiara. Dlaczego tak jest? Bo Bóg też mówi w swoim słowie, takie jest prawo, że według prawa, według zakonu, niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma odpuszczenia bez rozlania krwi. Jak nie ma ofiary, to nie może zaistnieć relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I ja dzisiaj chciałbym to zaakcentować, dlatego że za chwilę będziemy spożywać chleb i pić wino, wspominając ofiarę. Ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże w bardzo wielu miejscach o tym mówi i może teraz nie jest czas, aby szczegółowo tą doktrynę, którą wierzymy, omawiać. Pozostają są jeszcze inne doktryny. Tam, kiedy mówimy tutaj, czytałem o Henochu, który był zabrany, to wierzymy w życie wieczne. Wierzymy, że człowiek będzie zabrany i będzie z Bogiem przebywał. To także ta prawda mówi o doktrynie. Potem jest mowa o Noem, doktryna o nadchodzącym gniewie. Gniew Boży nadchodzi. Jedynie ci, którzy przez wiarę schronią się w arce, którą jest Pan Jezus, będą ocaleni. Te wszystkie tutaj postacie wymienione mówią też o tym, w co wierzymy. To jest doktryna wiary. Ale ja chcę naszą uwagę skoncentrować na ofierze. I Słowo Boże mówi o ofierze Pana Jezusa Chrystusa w bardzo wielu miejscach, szczególnie to jest do Hebrajczyków. Tutaj w 9 i 10 rozdziale czytamy: lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. I dalej można by czytać całe rozdziały, które Słowem Bożym są zawarte, mówiące o ofierze, o przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa i o tym, że nie ma możliwości, aby mieć relację z Bogiem, my jako ludzie, bez ofiary, bez przelanej krwi, bo bez przelania krwi nie ma przebaczenia. My potrzebujemy, aby nasze grzechy były przebaczone. Jedynym sposobem na przebaczenie naszych grzechów jest właśnie ofiara Pana Jezusa, Jego święta, przelana krew, która może nas oczyścić. My to wierzymy, wyznajemy, a dzisiaj poprzez spożywanie chleba i wina tą prawdę, tą doktrynę, to w co wierzymy, komunikujemy, zwiastujemy, ogłaszamy, że tak właśnie wierzymy. I dlatego spożywamy ten chleb, pijemy to wino, bo wierzymy, że nie byłaby możliwa nasza relacja z Bogiem, gdyby nie Pan Jezus, który złożył samego siebie w ofierze, aby nas oczyścić z naszych grzechów, aby nas uratować przed sądem, przed ogniem wiecznym, aby dać nam możliwość zyskania tożsamości dzieci Bożych. Tak wierzysz? Ja tak wierzę, dlatego tak mówię. Ale wierząc to, chciałbym jeszcze zachęcić nas do tego, abyśmy, wiecie, mogli taki, ja to nazwałem syndromem królowej Saby. To może tajemniczo. W Księdze Królewskiej, w Księdze Kronik jest opisana historia, kiedy, wiecie, około 3000 lat temu pewna grupa ludzi, dosyć liczna, przybyła do Jerozolimy. Zjawili się w miejscu, w którym nigdy nie byli. Być może dzisiaj tutaj jesteś i jesteś po raz pierwszy w tym miejscu. Nigdy tu nie byłeś. Nigdy nie widziałeś tych ludzi, nie widziałeś tej budowli, nie widziałeś tego, co tutaj jest. I królowa Saby była pod wielkim wrażeniem. Tutaj czytam w 9 rozdziale 2 Księgi Kronik takie słowa: a gdy królowa Saby poznała mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, i potrawy na jego stole, i stanowiska jego dostojników, i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje, zwłaszcza zaś ofiary, nie mogła wyjść z podziwu. Widziała dużo rzeczy i była pod wrażeniem, ale największe wrażenie, największy podziw w niej zrodził się, kiedy zobaczyła ofiarę, którą Salomon złożył w świątyni. Więc chciałbym, żebyśmy mogli wejść w taki podziw. Podziw dla Boga za to, że On przez swojego Syna złożył się, Pan Jezus sam złożył siebie samego w ofierze. Jeżeli jeszcze nie jesteś w takim podziwie, z takiego syndromu królowej Saby nie posiadasz, to chcę Cię dzisiaj zachęcić. Pomyśl, zastanów się i wejdź w ten podziw. A jak jesteś w podziwie dla ofiary Pana Jezusa, to nie wychodź z tego podziwu. Zostań w tym podziwie. Bo królowa Saby nie mogła wyjść z tego podziwu. Podziwu, zwłaszcza kiedy zobaczyła ofiarę. Kochani, Pan Jezus wszedł po to, żeby oddać życie za każdego z nas. Czy to jest przez Ciebie podziwiane? Czy Ty podziwiasz Jego, że On tak Cię ukochał? Że ofiarował samego siebie? abyś Ty mógł mieć relację z Bogiem, aby Twoje grzechy mogły być przebaczone. Co innego, jak tylko podziw i zachwyt uwielbienie w naszych sercach na fakt tej prawdy powinno z naszych serc płynąć. Wejdźmy w ten podziw i nie wychodźmy z tego podziwu. Szczególnie związane z ofiarą Jezusa Chrystusa. To wszystko inne, doktryny są ważne, ale wierzę, że gdyby nie było tej prawdy, tej doktryny, to wszystkie inne traciłyby rację bytu. Ofiara jest czymś wyjątkowym. Ofiara Jezusa Chrystusa, Jego osoba, Jego dzieło rodzi konsekwencje niezwykłe, sięgające wieczności. I niech ta świadomość pobudza nas do podziwu dla Niego. Bardzo proszę, powstańmy.
Wam miłości będzie, niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pomoc.